jeżeli w ciągu kilku dni ma się dokonać wielka reforma ochrony zdrowia, to jest jakieś nieporozumienie. Z każdej afery może płynąć coś dobrego, jeżeli jakieś wnioski będą wyciągnięte. Jeżeli Tusk chce pokazać, że traktuje sprawę poważnie, to znaczy powinien zapoczątkować rzeczywiście zmianę koncepcji ochrony zdrowia. Reforma służby zdrowia może być pewnym wehikułem wyborczym. Z tego kręgu rozliczeń jednak trzeba się wyrwać. Platforma się często po prostu zwyczajnie nie chce, żeby przejść na jakieś pole, które jest bardziej pozytywne, które pokazuje jakąś perspektywę.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, redaktor Mariusz Janicki jest z nami, pierwszy zastępca redaktora Naczelnego Tygodnika Polityka. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Zaczniemy naszą rozmowę od spraw mocno bieżących. Przypomnę, że nagrywamy się we wtorek 7 lipca. Trwa awantura o pociski do systemów Patriot przekazane przez Polskę wiosną tego roku Ukrainie. W niewielkiej liczbie sztuk, jak informuje MON. Przemysław Czarnek dzisiaj rano mówił, że 4 lata temu Polska miała interes w tym, żeby pomagać Ukrainie. Teraz jest to zupełnie inna wojna. Inna jest też Ukraina, wrogo nastawiona do Polski. Inny jest Zełenski. Tu zacytuję, agresja w narracji antypolskiej. Jak słuchałam też Mariusza Błaszczaka, to odniosłam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość żąda od rządu, żeby rząd przestał pomagać Ukraińcom, no bo oni to gloryfikują Banderę.
Czy nie wiem, na czym polega przekonanie, że to jest inna wojna. Czy rzeczywiście być może ze strony prezydenta Zełenskiego widać jakieś zmiany akcentu, jeśli chodzi o podejście do historii, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wojna jest ta sama. Znaczy, wojna nic się tu nie zmieniło. Znaczy,
ja też, i nasz interes też jest ten sam.
Znaczy, ja też niedawno pisałem o tym, że właśnie ta zmiana nastroju, prawda, wobec Ukrainy, zwłaszcza w Polsce, chociaż w innych krajach również, ale w Polsce to jest widoczne, ponieważ Polska przez cały ten czas, te 4 lata, ponad 4 lata była bardzo proukraińska, więc to tym bardziej widać. Że pytanie, co się zmieniło, poza tym, prawda, no, że sytuacje wewnętrzne w obu krajach się zmieniły. Natomiast wojna się nie zmieniła, ale ludzie giną, prawda. Miasta ukraińskie są bombardowane, ostatnio Kijów przecież bardzo mocno są znowu zbombardowane, więc nic się nie zmieniło. Wróg się nie zmienił, wspólny, prawda? Więc zastanawiam się, słuchając tej wypowiedzi Przemysława Czarnka, zastanawiam się, o co właściwie mu chodzi. Znaczy, co się nagle zmieniło? Prawda? Znaczy,
żeby wskoczyć na falę antyukraińskich nastrojów.
Nasze interesy,
tylko o to.
Tylko, sytuacja wewnętrzna się zmieniła, sytuacja polityczna PiSu się zmieniła i wymogi gry wewnętrznej się zmieniły. Tylko tyle, prawda? Kiedyś te wymogi były takie, że trzeba było być bardzo silnie proukraińskim, żeby nie być posądzonym o bycie tak zwaną ruską onucą, prawda? W tej chwili o Rosji, zauważcie, trzeba zauważyć, że właśnie o ogóle się Rosji już nie mówi, prawda? W tym wszystkim, prawda? To gdzieś ona zniknęła kompletnie. Jest tylko, prawda, jest wroga Ukraina, jest Polska, która jest skrzywdzona przez Ukrainę.
Jest zły Zełenski.
Jest zły Zełenski. W ogóle Putin gdzieś zniknął, wojna gdzieś zniknęła, bomby zniknęły. No to jest coś zdumiewającego. Znaczy, rzeczywiście trudno było przypuszczać jeszcze, nie wiem, rok temu nawet, już nie mówiąc, że o 2 czy 3 lata temu, że w tej chwili będzie licytacja o tym, kto jak nie pomaga Ukrainie, prawda? Że to będzie w tej chwili powód do
I
dumy.
I że kto pomagał mniej, ten jest lepszy, a kto jest gorszy.
Licytacja na to, kto mniej pomaga Ukrainie i to jest w tej chwili poczytywane jako atut, prawda? Wypominanie sobie, abyście tyle przekazali, prawda? To jest coś niesamowitego. To też pokazuje, jak łatwo jest zmienić narrację polityczną. Ja cały czas pamiętam, jak rok 2014 i 2015, kiedy bardzo szybko zmieniły się nastroje wobec imigrantów, które w Polsce jeszcze nie było w ogóle. Wtedy PiS pokazał, jak łatwo jest zmienić, prawda, nastrój.
Słynne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie o przenoszeniu chorób przez uchodźców.
Dosłownie w ciągu kilku miesięcy zmieniła się kompletnie nastawienie społeczne wobec imigracji, imigrantów, co pokazały sondaże. I tutaj też mamy z tym do czynienia. To znaczy nagle, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nagle się okazało, że na antyukraińskości można zdobywać punkty polityczne.
Ale wszyscy są zakładnikami, wszyscy, myślę, PiS i Koalicja Obywatelska, Konfederacji i Brauna.
Tak, tak. Znaczy, stopień dewastacji polskiej polityki przez Konfederację Grzegorza Brauna jest ogromny po prostu. To jest partia, która ma wciąż około 7-8, no może 9% poparcia. Natomiast powiedziałbym, zatruwa polską politykę w znacznie większym stopniu niż wskazywałoby to poparcie. Prawda? Staje się jakimś punktem odniesienia. W jakimś sensie nieracjonalnie, niezasadnie. Prawda? Nie jest to taka siła, która by zmieniała. Ja rozumiem jeszcze w Niemczech, gdzie ta AfD, prawda, ma około 30% chyba zdaje się w tej chwili, więc tam się do niej odnoszenie się jakby no ma jakiś być może racjonalny, polityczny sens.
A tutaj poglądy
sens.
Czy postulaty partii jednocyfrowego poparcia tak. są wciągane do mainstreamu.
Wciągane do mainstreamu, nawet jeżeli same poglądy nie są wciągane, to mainstream się do tego odnosi, znaczy się jakby zabezpiecza, prawda. I jak widać, łatwo jest to zmieniać, te nastroje. I to stąd ta antyukraińskość w tej chwili staje się takim, no właściwie jednym z najważniejszych elementów politycznych.
To jeszcze jedna kwestia z tym związana. Racja stanu, bo kiedy mówisz, że to jest ciągle ta sama wojna, to i polska racja stanu jest ciągle taka sama, żeby Ukraina albo nieustannie wiązała siły rosyjskie, albo żeby też Rosja tak osłabła, by musiała usiąść do stołu negocjacji już tak naprawdę, a nie w sposób pozorowany. Natomiast myślę też o naszym bezpieczeństwie, o złej roli odgrywanej przez pana prezydenta i jego urzędników. I też myślę sobie, że ta sytuacja dotycząca ataku dronów na Polskę i ta współpraca, jaka została wówczas zawiązana między premierem i prezydentem, to jednak było zjawisko jednostkowe i myślę, że po tych wielu miesiącach totalnej wojny między dużym i małym pałacem, gdyby doszło do jakiejś prowokacji militarnej, a piszą o tym media, na przykład Witold Jurasz w Onecie, to Prawo i Sprawiedliwość i Karol Nawrocki rzuciliby się po prostu rządzącym do gardła.
Pewnie tak. Znaczy, prezydent Nawrocki został nagrodzony bardzo wyraźnie za swoją decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu.
W sondażu tak, zaufania tak. i nieufności.
Co tak. go przekonało do tego, że idzie dobrym kursem i że tu nie tylko chodzi w tej chwili już o historię i o Wołyń i o, prawda, zadośćuczynienie i tak dalej, i tak dalej, i o Banderę, tylko tu chodzi w ogóle o antyukraińskość. Ja to wyraźnie widzę, że prezydent Nawrocki dostał sygnał, że na tym można politycznie jechać, krótko mówiąc. I to się będzie, moim zdaniem, pogłębiało, bo to też sięga polityków PiS-u, którzy od razu weszli w tę narrację bardzo mocno. Jak mówię, Rosja gdzieś tu kompletnie zniknęła. Chociaż nic się nie zmieniło. Wszystkie racje, o których pani powiedziała, wszystkie racje wcześniejsze, które stały za pomocą dla Ukrainy, są takie same. Znaczy, tu się nic nie zmieniło. Więc niestety ten kurs, ponieważ został nagrodzony politycznie,
to będzie kontynuowany.
Będzie kontynuowany, tak. Znaczy, sygnał poszedł jasny, prawda? To jest tak, że najpierw trzeba jakby zmienić nastroje w społeczeństwie, potem to zmienione społeczeństwo w tej sprawie przynajmniej daje pozytywny sygnał, że to jest dobry kierunek i się, prawda, jeszcze bardziej to wzmacnia. To się samo nakręca. Rząd jeszcze próbuje, chociaż też no, zdaje sobie sprawę, w jakich warunkach pracuje, próbuje jeszcze jakoś to hamować. Widzę to zwłaszcza w tej narracji Władysława Kosiniaka-Kamysza, no, który próbuje to przenieść na grunt bezpieczeństwa, prawda, obronności, zbrojeń. Na tym gruncie wypracować jakieś takie, powiedziałem, nowe status quo zdrowego rozsądku, ale jest bardzo mocno atakowany w tej chwili. To też widać, że Kosiniak, który wcześniej był traktowany przez PiS tak trochę, prawda, ulgowo, jako być może gdzieś daleko potencjalny jakiś koalicjant.
Momentami życzliwie przez Nawrockiego.
Tak. W tej chwili, prawica zauważyła, że Kosiniak bardzo mocno jednak stoi na tym gruncie, prawda, pomocy dla Ukrainy i tak dalej, to zaczął być bardzo mocno atakowany. Widać tutaj zmianę nastroju, że już porzucamy te wszystkie jakieś możliwe flirty i, prawda, niewyraźne ewentualne sojusze, tylko ten koń antyukraiński może nas daleko ponieść i wobec tego tylko tym się w tej chwili zajmujemy.
Ochrona zdrowia. Kolejny duży, bieżący temat w najnowszym numerze tygodnika Polityka. Cisza przed burzą, artykuł Michała Danilewskiego. Zresztą okładka też. Szpital zły, jak afera medyczna zamieniła się w polityczną, pada takie pytanie. Premier Tusk w piątek powiedział, że mają zniknąć saloniki VIP, zeszyty, w których są zapisywane nazwiska osób, które mają być lepiej traktowane i lekarze milionerzy i mają być rekomendacje przygotowane przez minister zdrowia. Zastanawiam się, czy zniknie też sama minister Sobierańska-Grenda, bo część koalicjantów naciska na dymisję pani minister.
Myślę, że to nie rzecz tylko w dymisji, panie minister Grendy. Jeżeli w ciągu kilku dni ma się dokonać wielka reforma ochrony zdrowia, coś, co się nie dokonało... Między piątkiem a wtorkiem, coś, co się nie dokonało, prawda, od 23 roku, czego też PiS nie robił, znaczy PiS robił, ale skutki tego widzimy w tej chwili, to, co PiS robił wcześniej, no to jest jakieś nieporozumienie. Myślę, że to nie tylko o dymisję chodzi. Rzeczywiście w 23 roku zapadła decyzja polityczna, że zdrowia nie ruszamy, prawda? Że jest takie przekonanie wśród polityków, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, że na służbie zdrowia raczej można stracić, niż cokolwiek zyskać, prawda?
Jest strach przed reformowaniem czegokolwiek.
Z czegokolwiek, tak. Że było takie przekonanie, że ludzie się już przyzwyczaili, prawda, do tych 10 godzin na SOR-ze, prawda? Że przyzwyczaili się do czekania na wizyty przez 2 lata.
Że nauczyli się kombinować.
Nauczyli się kombinować, jakieś tam swoje ścieżki znajdują, prawda, po znajomości. Krótko mówiąc, albo przepłacając, prawda, w prywatnej służbie, jakoś sobie poradzą. Co więcej, no, zanikły strajki personelu, prawda, lekarze są zadowoleni, pielęgniarki też przy lekarzach niejako zyskały znacznie na pensjach.
A pamiętamy Białe Miasteczka.
Tak, więc było takie złudne poczucie, że to sprawę dało się załatwić, tylko że zapomniano o pacjentach. Znaczy pacjenci, prawda, z tego systemu nagle gdzieś wypadli. Oni nie strajkują, prawda? Pacjent nie strajkuje. Pacjent, kiedy ma potrzebę, to musi pójść na ten stol i będzie tam siedział rzeczywiście, prawda? Ale to było pole minowe i wystarczyła iskra. Tą iskrą był ten nieszczęsny lekarz, prawda? Który zarobił ponad 1,5 miliona złotych. I to wszystko się wysypało. Tusk był ostrzegany, że służba zdrowia jest takim, prawda, punktem zapalnym, że nie da się tego ominąć, ponieważ właściwie w każdym sondażu wśród takich, powiedziałem, bolączek, prawda?
I priorytetów dla polityków
była wymieniona ochrona zdrowia, więc teraz, jeżeli ktoś jest zdziwiony, prawda, w kręgach władzy, no to jest zdziwiony niesłusznie, powiedziałem. Znaczy ja się dziwię jego zdziwieniu, ponieważ ostrzeżenia były. Więc teraz pytanie, czy ta afera, bo z każdej afery może płynąć coś dobrego, jeżeli, prawda, jakieś wnioski będą wyciągnięte. Pytanie, czy te wnioski będą poważne. Jeżeli rzeczywiście w ciągu tych paru dni ma być przedstawiona jakaś kompleksowa reforma, no to jest...
To nie ma na to szans.
Jeżeli ma zakończyć na dymisji pani Grendy, no to też jakby, no to nie jest wniosek, ponieważ nie wynika, to co się stało, nie wynika z tego, co pani Grenda zrobiła, czy nie zrobiła, tylko z tego, że postanowiono nie ruszać całej sfery ochrony zdrowia, więc to może być jakiś początek, prawda?
Ale to byłoby tak samo w przypadku tej dymisji, jak z dymisją na przykład wiceprezydent Kaznowskiej, tak? Przez Rafała Trzaskowskiego.
Tak, no ogólna odpowiedzialność polityczna. Oczywiście no tak jest, że jak się ocenia ministra. No, minister się ocenia po tym, jak się dzieje w sferze, którą on zarządza, prawda? No, kiedy ta sfera oceniana źle, no to minister też oceniany jest źle. Tylko, że no taki jest wniosek podstawowy, prawda? Mm-hmm. Tylko na tym się nie powinno kończyć. Znaczy, to jest tylko początek. Być może trzeba wprowadzić nowego rzeczywiście człowieka do resortu, ale dać mu misję, prawda, naprawy i rzeczywiście stanąć za nim politycznie. Bo to było tak robione, że odpolityczniamy resort. A co znaczy odpolitycznienie resortu zdrowia? To, że nie ma tam żadnego wsparcia. Znaczy nie ma żadnego wsparcia dla żadnych koncepcji.
To jest ta
opowieść, którą
znam jeszcze z PRL-u, bezpartyjni fachowcy.
Którzy nie mają, prawda, nic do powiedzenia, którzy nie mają...
Nie mają wpływów,
nie mogą nic zaproponować, nie mogą nic zrobić, prawda?
Znaczy oczywiście Sybirańska Grenda była osobistym wyborem Donalda Tuska.
No tak,
więc można byłoby zakładać, że ma dostęp do ucha samego premiera, tak?
No to właśnie nie. No właśnie o to chodzi, że nie. Odpolitycznienie oznacza to, że nie ma się dostępu do ucha de facto, prawda? Można się czymś zajmować, ale nie, prawda, nie zawracać głowy, mówiąc kolokwialnie, prawda? No i to się udawało się względnie przez 2,5 roku, ale się przestało udawać, prawda? I teraz, jeżeli to ma się skończyć na tym, na jakichś, prawda, przygotowanych, prawda, na kolanie jakichś, prawda, projektów, trudno powiedzieć, co to w ogóle miałoby być, no to nie wyjdzie. To może być początek rzeczywiście. Jeżeli Tusk chce pokazać, że traktuje sprawę poważnie, no, czy powinien rzeczywiście, nie wnikam w to, czy ma być dymisja, czy nie, to jest jego jakby sprawa, ale powinien rzeczywiście zapoczątkować rzeczywiście zmianę koncepcji ochrony zdrowia. Tylko pytanie, czy on to zrobi, bo on sam mówi, że on się, prawda, żeby po tej reformie emerytalnej nieszczęsnej, pamiętamy, on wyraźnie obawia się jakichś dużych projektów.
Poza tym
które często mogą nie wyjść.
Na reformy. No przecież za rok będziemy w szczycie kampanii wyborczej. No ta prekampania już trwa.
Sam się zastanawiam, jak on z tego wybrnie. Znaczy, bo myślę, że ludzie są już uczuleni po tych wszystkich latach, nie tylko Platformy, rządów, PiS-u przede wszystkim, uczuleni na takie, powiedziałem, akcje, takie akcje propagandowo-marketingowe.
Spektakl.
Spektakl, który ma coś, prawda, będzie ktoś ukarany, prawda, coś się stanie, będzie gromkie wystąpienie premiera.
Tusk się wściekł.
Tak, że ludzie, mam wrażenie, są coraz bardziej odporni na to. Więc teraz oczekują, jak sądzę, poważnego podejścia do sprawy. I wciąż premier Tusk ma na to szansę. On ma na to szansę. Ja nawet stawiam taką tezę, że reforma służby zdrowia może być pewnym wehikułem wyborczym, jeżeli będzie potraktowana poważnie. To może być pewien projekt, z którym można pójść do wyborów, tylko to musi być przemyślane, to nie może w ciągu trzech dni być zrobione.
Musi być pomysł i musi być też umiejętność przekonania ludzi do tego pomysłu, co
nie miało miejsca w przypadku reformy emerytalnej, pamiętamy. To
gdzie zignorowano komunikację.
Kompletnie zignorowano, tak. Więc to musi być komunikacja, to musi być jakiś, prawda, rodzaj odpowiedzialności, to musi być rodzaj powagi i być może to wymaga rzeczywiście już postaci politycznej w resorcie zdrowia, który będzie miał wsparcie polityczne, który będzie oczywiste, że Tusk się z nim liczy. I taki poważny projekt, moim zdaniem, ma szanse wyborcze. Natomiast projekt czysto marketingowy i będzie bez znaczenia.
Rozczulił mnie ostatnio Bartosz Romowicz z Polski 2050, z którym rozmawiałam w wywiadzie politycznym w Radiu Tok FM, którego wypowiedź można byłoby spuentować w ten sposób, że jeżeli wyborcy nie przedłużą mandatu obecnie rządzącym, no to przyjdą tamci. A może my nie jesteśmy najlepsi, ale tamci są gorsi. Więc pobrzmiewało w tym echo słów Beaty Szydło z 23 roku. Spróbuj, zamknij oczy, zaciśnij zęby i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość. Czyli ten charakterystyczny zresztą dla polskich wyborów, polskiej polityki, wybór mniejszego zła. I pomyślałam sobie, że jeżeli poseł koalicji rządzącej w ten sposób myśli o wyborach 27 roku, że będzie przekonywał swoich potencjalnych wyborców, by oddali głos na mniejsze zło, bo jak nie, to przyjdą tamci, a tamci są gorsi, no to może się nie udać ta akcja mobilizowania swojego elektoratu, bo to straszenie PiS-em, które się przekształciło w straszenie PiS-em, konfederatami, czyli Bosakiem, Mencenem i Braunem, no to nie jest już takie wysokooktanowe paliwo.
Tak, to prawda. Faktem jest, że byli wyborcy z 23 roku obecnej władzy, prawda, czyli Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim, ale innych partii, no mają problem. Znaczy, mają taki problem, powiedziałbym logiczno-filozoficzny, polegający na tym, że jeżeli te rządy się im nie podobają, to co, jak ukarać te rządy, prawda?
Czy można ukarać Donalda Tuska, nie zapewniając powrotu do władzy Jarosławowi Kaczyńskiemu?
No to jest ten dylemat, ja sądzę, przed którymi stoi wielu wyborców. No de facto rzeczywiście się nie da. Myślę, że w słowach posła Romowicza słychać to przekonanie, że się nie da. W związku z tym też przekonanie, że ludzie jednak wciąż zagłosują, znaczy ponownie zaciskając zęby, zagłosują ponownie na ten układ, no jakoś tam może zmieniając trochę, no może jakby kierunek partyjny, ale że generalnie poprą ten obóz. Ale nie biorą pod uwagę tego, że jeszcze jest absencja, prawda? Mm-hmm. To jest, powiedziałbym, oczywiście można mówić, że absencja to też jest poparcie dla PiS-u, bo jak nie pójdę do wyboru, a tam ci pójdą.
Ale ludzie tego tak nie postrzegają.
Ale to jest znacznie mniejszy próg. Znaczy absencja jest znacznie mniejszym takim, mniej obciążona, powiedziałem, polityczno, moralnie, niż na przykład, przeniesienie sympatii na którąś partię prawicową.
Że na złość babci odmrożę sobie
zagłosuję
uszy.
Zagłosuję na Konfederację albo na PiS nawet, prawda? Tak. Czyli tu jest mniejszy próg przejścia. I rządzący powinni się obawiać tego właśnie progu. Po prostu absencji. Owszem, ja nie wesprę PiS-u, bo mi ręka usunie, prawda? Konfederację też nie, no bo to jest, powiedzmy, mało poważna partia.
Ale na koalicję też nie zagłosuję.
Też nie jestem w stanie zagłosować. W związku z tym, uczciwie biorąc, nie pójdę do wyborów. I myślę, że przede wszystkim takich wyborców powinni brać pod uwagę w tej chwili rządzący. I do takich wyborców się zwracać. Znaczy, takich wyborców trzeba przekonać, prawda? Nie do tego, żeby nie głosowali na PiS, bo jak mówię, oni nie zagłosują raczej na PiS, ale żeby poszli do wyborów i żeby zagłosowali na którejś z tych partii, prawda? Więc myślę, że to jest...
I tego nie da się zrobić zachętą głosowania na mniejsze zło.
Nie, myślę, że nawet to może drażnić tylko. Trzeba pokazać jakieś poważne projekty, pokazać też pewną energię, prawda? I pokazać jakąś perspektywę.
Nadzieję.
W tej chwili wyborcy, kiedy ponad roku, właściwie od dwóch lat patrzą, że w sondażach, prawda, ta władza nie ma szans na przedłużenie, prawda? No, sondaże to wyraźnie pokazują. Mm-hmm. to też działa demobilizująco. Znaczy, to nie ma perspektywy, prawda? Więc rządzący powinni pokazać jakąś perspektywę, że prawda, ich, prawda, z nimi warto wiązać jakieś plany. Zresztą w tym numerze też pisze o tym, że dlaczego wiele już urzędników, prokuratorów, sędziów nastawia się na nowe rządy właśnie, prawda? No bo nie wierzą w to, prawda? I jakby nie współpracują.
Nie spieszą się ze stawianiem zarzutów, pisaniem aktów oskarżeń.
Ponieważ nie wierzą w przedłużenie tej władzy, prawda?
A PiS grozi zemstą.
A jednak w polityce pewna wiara, pewna wizja, pewne przekonanie społeczne odgrywa ogromną rolę.
Bo niesie, tak.
Jeżeli tego nie ma, dlatego mówię, to jeszcze to nie jest tak, że wiesz, władza wpadła w taką kompletną spiralę, prawda, lot koszący i nic już jej nie jest w stanie uratować, prawda? Nie jest tak. Jeszcze jest trochę czasu. Jeszcze jest czas na pewne przygotowanie pewnej propozycji. Oczywiście trzeba bardzo uważać na wiarygodność, no, już nie nazywać tego 100 obietnicami, prawda, i tak dalej, ale przygotować coś, co jeszcze może jakoś, prawda, cofnąć to zniechęcenie, prawda, cofnąć zniechęcenie, przywrócenie jakiejś wiary i to samo straszenie PiS-em, oczywiście, to też ma pewne znaczenie, przecież pamięć ludzka jest krótka i pamięć wyborcy też jest krótka, no przecież przez te 8 lat ludzie wychodzili na ulicę, prawda? I przecież to nie wychodzili wobec konkretnych
procesowali. Byli oburzeni, zniesmaczeni.
Przypominanie tego okresu oczywiście ma znaczenie. To jest tak, że wszystko trzeba zapomnieć, prawda? Wymazane jest, prawda? Zaczynamy mecz od początku, nic się nie stało. Nie, no stało się. Natomiast to powinno być wzmocnione jakąś nową propozycją.
A czy to nie będzie tak, że wyborcy w pewnym momencie będą mieli wrażenie, że to jest taki zaklęty krąg? Bo w 23 roku obecna koalicja, ówczesna opozycja obiecywała, że rozliczy złą władzę, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Teraz była konwencja w Kłodzku i Przemysław Czarnek wykrzykiwał ze sceny, że tych złodziei, obrzydliwców rozliczy, tak? W 23 roku Tusk obiecywał, że będzie niezależna prokuratura. Teraz Przemysław Czarnek mówi, że my tutaj zadbamy o to, żeby prokuratorzy mogli orzekać niezależnie. Koalicja 15 października mówiła, oni kradną. Teraz Prawo i Sprawiedliwość mówi, pokazując na radnego lekarza Kacprzyka. Oni kradną. To są złodzieje. PiS miał Misiewicza, Koalicja Obywatelska ma pana Matana, który pyta taksówkarza, ty wiesz, kim ja jestem, a pełnomocnikiem wojewody i asystentem posła. Taki upiorny chocholitaniec.
Znaczy ja to skłaniam się coraz bardziej do takiego przekonania, że z tego kręgu rozliczeń jednak trzeba się wyrwać. Znaczy polska polityka się musi z tego wyrwać, ponieważ to jest coraz bardziej ośmieszane przez obie strony. Znaczy oczywiście rozliczenia się być może nie udadzą w ogóle, chociaż pewnie szybciej się udadzą PiS-owi jednak, bo oni mają swojego prezydenta. Oni są bardziej zdeterminowani. PiS zawsze jest bardziej, prawda, zdeterminowany i cierpliwy w zemście. Prawda? Platforma się często po prostu zwyczajnie nie chce. To krótko mówiąc, prawda? Tamci są bardziej zdeterminowani i pewnie oni te rozliczenia przeprowadzą.
Pewien rodzaj zawziętości.
Ale też pamiętajmy, że to 8 lat, jak PiS rządził, przecież pamiętam do dzisiaj, jakie były audyty na początku przeprowadzane w firmach, w instytucjach państwowych, w resortach, w agencjach. Miało być
potem
też
prezentowała to Beata Szydło, mówiła, że Polacy ponieśli stratę w wysokości 340 ogromne, miliardów
tak,
złotych.
Jakieś ogromne mafie, jakieś po prostu to były straty, po prostu setki miliardów rozkradziono podobno, ale też nie było procesu. Znaczy, to już pokazuje, że
poszły zawiadomienia do prokuratury, ale nic się z tego nie wyniosło.
Tak, niewiele z tego wynikło, więc też pokazuje, że same te rozliczenia mają pewien limit, prawda, że nie da się tego łatwo zrobić, ponieważ tak to złodziejstwo słynne w skali państwa nie jest łatwo kryminalizowane. Znaczy, to się dokonuje w taki sposób, prawda, że trudno jest, prawda, postawić zarzut kradzieży, krótko mówiąc. Prawda. Więc PiS też może mieć z tym kłopot, jeżeli będzie szukał kradzieży. On może szukać jakichś innych metod, żeby nie wiem, swoich największych, prawda, wrogów gdzieś, prawda, ukarać, wsadzić do aresztu i tak dalej. A to jest trudne. Więc jak mówię, wydaje się, że w tej chwili jakoś drogą polityczną jest wyrwanie się z tego kręgu i przejście na inne pole po prostu. Gdybym tylko miał rekomendować obecnie rządzącym, właśnie bym to rekomendował, żeby się wyrwali z tego, prawda, z tego rozliczania, bo już takie słyszałem pomysły, że na miejsce być może Waldemara Żurka powinien przyjść.
Roman Giertych.
To będzie raczej eskalacja, prawda, tego samego. To będzie jeszcze więcej tego samego, co i tak nie wychodziło, prawda.
Znaczy
nie
co wychodziło. Usatysfakcjonuje taki wąski, twardy elektorat.
Pamiętam, że Adam Bodnar podobno sobie słabo radził, przyszedł Waldemar Żurek, były zachwyty, jak on to teraz. No też nie, znaczy uderzył o tę samą ścianę po prostu. Giertych też się zderzy z tą samą ścianą, gdyby przyszedł oczywiście. może będzie mocniej w nią walił, ale to będzie ta
będzie
sama ściana.
Będzie radykalniejsze retorycznie.
Ale to będzie ta sama ściana. Dlatego mówię, nie zapominając o tym, że trzeba rozliczać oczywiście to, że się nie rozlicza takich spraw, to jest też jakby ogromna wada współczesnej polityki, że nie da się tego rozliczyć do końca. Ale żeby przejść na jakieś pole, prawda, które jest bardziej pozytywne, które pokazuje jakąś perspektywę.
To zapytam cię o dwie tezy, które postawiłeś w ostatnim czasie w swoich tekstach. Pierwsza teza. Układ polityczny jest znużony sondażowym remisem między władzą a opozycją. Ten remis jest, o czym już mówiliśmy, ze wskazaniem na prawicę, rzecz jasna. Czy jest twoim zdaniem przestrzeń na coś nowego? Jaka byłaby wiarygodność tego czegoś nowego, skoro ewentualne nowe to może być Morawiecki, Petru albo Hołownia?
Znaczy, coś nowego, myślę, że pewnie tak, ale przepraszam, ale nie do końca. Nie do końca taki układ, jak był wcześniej, że powstaje jakieś takie ugrupowanie 9% czy 10%, prawda? Tak mieliśmy
ta
przez...
dawna trzecia droga, tak?
Taka, że coś powstaje nowego, udające nowego, tak, że znowu...
Te same twarze, ale nowa nazwa.
Nowa nazwa. Raczej, jeżeli coś miałoby powstać, to w ramach jakiegoś nowej układanki tego, co jest, jak sądzę. Znaczy, przełamania się. Część osób wciąż liczyła i wciąż liczy na to, że nie wiem, że odejdzie Morawiecki, prawda, z PiS-u, założy coś nowego. Myślę, że jakieś przełamanie w obozie liberalnym miałoby szansę, choć było szalenie ryzykowne, prawda? No bo w tej chwili jednak no, jest tak, że jak mówiliśmy, jest prawie remis ze wskazaniem, ale prawie remis, prawda? Więc jest taki ogólny lęk, że naruszenie tego układanki tej po tej stronie liberalnej, no, ogólnie biorąc liberalnej, no jakby niewiele może dać, a może popsuć nawet to, co jest.
Chociaż ta sytuacja tej demokratyczno-liberalnej strony jest gorsza, bo po prawej stronie wszystkie siły przekraczają próg wyborczy, a po tej demokratyczno-liberalnej PSL, Polska 2050 nie, Lewica, no ma różne wskazania. Ostatnio cieszy się lepszymi wynikami w badaniach opinii publicznej, ale bywały takie, które dawały 5%
tak,
albo 6%.
Dlatego no Lewica też nie może jakby się zdobyć, nie może dobić do tych 10% w żaden sposób. Natomiast rzeczywiście te dwa ugrupowania są pod kreską, prawda? No to na tym polega też jakby fałszywość tego remisu, no bo tamte są trzy partie ponad kreską, trwale ponad kreską. Więc tutaj, jeżeli coś by miało nowego powstać, to coś takiego, co by wspólnie wydźwignęło, prawda, te pozostałe siły ponad próg wyborczy. Nawet są głosy, że ma się odnowić trzecia droga, ma znowu powstać. No, to jest ten stąd z tymi 14% z 23 roku.
Pytanie,
czy to się
taki
da jeszcze raz?
Tak. Do przyszłości tak zadowoli wyborców.
Tak, natomiast rzeczywiście no, brak jest nowych nazwisk rzeczywiście. To jest, to, jeśli ludzie myślą o tym zaklętym kręgu, no to wynika również z tego, że właśnie nie ma nowej postaci. Nie ma kogoś, kto tak jak Madziar na Węgrzech, który też nie był nową postacią, umówmy się, ale był dosyć szeregowym, prawda, członkiem jego...
Na pewno nie był pierwszoplanowym politykiem.
Jego żona wtedy była bardziej znana, pełniła funkcję, on nie był... Ktoś taki, ale kogoś takiego nie widać. To też jakby zauważmy, że słychać prawda, takie narzekania, że nie ma nowych ludzi, że, prawda, że wciąż te same... No ale z drugiej strony, gdyby było zapotrzebowanie, pewnie ktoś by się odważył. Jakby no, nikt nie chce się odważyć, nawet powiedzmy z tych z okręgu znanych ludzi, żeby stanąć na nowo. Już pamiętam, jak powstawały partie 25 lat temu, no po prostu przecież Platformę zakładali znani politycy. Przecież to nie były anonimowe postaci. Donald Tusk, Andrzej Olechowski przecież. To były znane postaci. Natomiast...
A jednak udało się wytworzyć pewien efekt świeżości.
Ponieważ zdecydowali, odważyli się jakby no na pewien ruch taki, prawda, że no, pewne znane elementy stworzyły nową układankę. Czy jest to teraz możliwe? No, jeżeli miałoby coś takiego się wydarzyć, no to raczej już szybciej niż później. Znaczy, bo jednak w polskich warunkach ugrupowania się muszą osiąść. Jednak to jednak musi, to nie może być 3 miesiące. To jednak musi się jakoś, prawda, zakodować w zbiorowej świadomości. Więc myślę, że jeżeli coś ma się zdarzyć, to się rozpocznie po wakacjach, w każdym razie jeszcze sądzę w tym roku, bo w przyszłym może być to już trudne. No mówię, jeżeli się Morawiecki zdecyduje na secesję, prawda, na odejście i zacznie organizować coś, stworzyć taki peace light. Znaczy, to zawsze mnie to bawi, ponieważ Morawiecki był bardzo twardym i jest twardym pisowcem w poglądach. On się o niczym nie różni od, prawda, tego twardego jądra PiSu. To jest takie złudzenie.
Ja nie wiem, jakie poglądy ma Morawiecki. No to właśnie, wydaje mi się, że ma takie, no jaka takie, jest potrzeba
tak,
chwili.
No tak, ale przecież no, pamiętam, jak bronił przez tych reform Ziobry, no, prawda, jak lew.
Oczywiście,
no,
kiedy jak, tak, był no, więc, premierem, to...
Więc to mnie bawi, ponieważ sądzą, że on, Morawiecki, coś zbuduje wokół siebie, prawda, że jakiś tam, może kogoś tam do kooptuje z obecnego obozu liberalnego. W każdym razie generalnie coś może zrobić. Nie wykluczam tego. Znaczy, to by spowodowało jakiś ruch na scenie politycznej, ale to nie byłaby nowa twarz, umówmy się. To wieloletni premier.
To jeszcze jedna twoja opinia i jedno moje pytanie. Tusk narzekał na prezydencką kampanię Trzaskowskiego, ale kampania Tuska przed wyborami parlamentarnymi, a ona już trwa, też wygląda źle. No, o tym, że to wygląda źle, to już mówiliśmy. Czy kampania PiSu wygląda lepiej twoim zdaniem?
Nie, no, czy powiem, że na szczęście na rządzących kampania PiSu też nie wygląda dobrze. Tam widać, też nie ma jeszcze pomysłu. Znaczy, oni są na etapie poszukiwania nowego wątku, prawda? Jeszcze go nie znaleźli. Antyukraińskość wydaje się takim wątkiem, prawda? No ale to jest wątek negatywny, prawda? To nie jest coś, co poniosłoby taką pozytywną energię społeczną, jak kiedyś 500+, na przykład, prawda? Czy potem 800.
To jest no taki, teraz jest propozycja podwyższenia drugiego progu podatkowego, no tak, ale do 180 tysięcy.
No tak, no, ale to też jest jakby, no, to też nie dla każdego to jest, prawda, propozycja. To jeszcze też nie jest, sądzę, docelowy ich pomysł. Ponieważ oni jeszcze go nie mają, więc jeszcze jest czas i przestrzeń, powiedziałbym, tlen dla obozu władzy właśnie. Myślę, że obie strony poszukują tego głównego wątku kampanijnego i kto pierwszy znajdzie, prawda, jakiś taki świeży pomysł i jakby zawładnie wyobraźnią społeczną, tego szanse wyborcze wzrosną. Jak mówię, PiS wciąż daje czas obozowi władzy, chociaż notowania PiSu ostatnio nieco wzrosły, to też powiedzmy jasno, to już nie jest 22%, tylko to jest więcej. Więc widać, że tego czasu jest coraz mniej. I pytanie, czy równie gorliwie jak PiS, prawda, również obóz władzy, zwłaszcza Koalicja Obywatelska, poszukuje tego nowego pomysłu. Poszukuje jakiejś, tak powiedziałem, nowej powagi, jakiejś takiego nowej opowieści o sobie samej, prawda. Tego trochę brakuje. Wygląda koalicja na partię trochę zmęczoną już tą władzą, chociaż to dziwne, to niewiele minęło, prawda?
2,5 roku.
Wydaje się, to dopiero jest jeszcze daleko do tego końca tej kadencji, a wydaje się, jakby to było blisko do końca drugiej kadencji tej władzy. I też jakby, jeżeli chcą coś osiągnąć, muszą się pozbyć tego wrażenia, tego zmęczenia, tego zużycia, jak jest w tej chwili widoczne. Czy jeszcze są w stanie to zrobić? No mają jeszcze szansę. Jak powtarzam, jeszcze nie wpadli w spiralę. To jeszcze nie jest tak, prawda, że...
Korkociąg.
To jeszcze nie jest korkociąg. Nie, to jest jakby w tej chwili, no może obniżony lot, powiedziałbym, ale jeszcze naprawdę mają szansę i jeszcze wszystko od nich zależy.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był podcast Temat Tygodnia. Wszystkie odcinki znajdą Państwo na stronie polityka.pl, w zakładce Rzecz Jasna Podcast, ale też YouTube, Apple Podcast, Spotify. Tam też jesteśmy. Do usłyszenia i do zobaczenia.